I wracamy do Księgi Samuela, którą omawiamy podczas niedzielnych kazań na nabożeństwach. I dzisiaj jesteśmy w siódmym rozdziale. W siódmym rozdziale pierwszej Księgi Samuela. Dzisiejsze kazanie można zatytułować, czy zatytułowałem jako Droga do Reformacji. Droga do Reformacji, objawiona już w Księdze Starego Testamentu. Siódmy rozdział od trzeciego wersetu przeczytamy. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, a Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków i rzekli synowie izraelscy do Samuela: nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął tedy Samuel jedno jagnię z sące i złożył je Panu na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż po Bet-Kar. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszanem i nazwał go Eben-Haezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. Tak to Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali na obszar Izraela. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Wróciły też do Izraela miasta, które Filistyńczycy zebrali Izraelowi od Ekronu po Gad i obszar ich także wyrwał Izrael z ręki Filistyńczyków. Również między Izraelem a Amorejczykami panował pokój, a Samuel był sędzią w Izraelu przez całe swoje życie. Corocznie wychodził do Betelu i Gilgalu i Mispy i odprawiał sądy nad Izraelem we wszystkich tych miejscowościach. Potem wracał do Ramy, ponieważ był tam jego dom i tam sądził Izraela. Tam też zbudował Panu ołtarz. Pomódlmy się. Ojcze łaskawy, prosimy Cię, okaż nam miłosierdzie, wyciągnij swoją rękę i umocnij nas. Panie, nie potrafimy uczynić nawet kroku w kierunku Ciebie, jeżeli Ty sam nie pociągniesz i nie poprowadzisz nas. Prosimy Cię, wzmocnij teraz mocą Twojego słowa naszą wolę, nasze serca, napełnij duchem usłużnej miłości, abyśmy również innym służyli dobrą nowiną, wyrażaną w słowie i w czynie. I wysłuchaj nas, Panie, w Duchu Świętym przez naszego jedynego Pana, pośrednika i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiejszy tekst mówi o reformacji, ale z czasów nie Marcina Lutra, ale z czasów Samuela. Droga do reformacji w Izraelu była co prawda powolna, nie trwała ta reformacja zbyt długo, ale jednocześnie była prawdziwa. I to jest prawda, która... To nam mówi, że reformacje są burzliwe, że reformacje są trudne. Reformacje są, można powiedzieć, też brudne i prowadzą do zamieszania, do konfliktów. Nie inaczej jest tutaj. Reformacja Izraela pod przywództwem Samuela odbywała się w kontekście wrogości, zawieruchy, ale miała błogosławione owoce. I dzisiaj żyjemy w czasach wymagających, cały czas można powiedzieć, ciągłej reformacji, dlatego możemy się wiele nauczyć też z dzisiejszego tekstu, jaka jest współczesna droga do prawdziwej reformacji. Czytamy, że Izrael otrzymuje arkę z powrotem od Filistyńczyków, którzy zostali dotknięci wrzodami odbytnicy, ale wciąż, mimo że arka wraca do Izraela, wciąż jest niespokojnie. Nie ma miejsca kultu, tak jak wcześniej było w Sylo. Arka jest przechowywana przez wyświęconego człowieka o imieniu Abinadab w jego domu. I w końcu widzimy, że Izrael żałuje, że Izrael nawraca się do Pana i możemy z tego nauczyć się Co to znaczy prawdziwe nawrócenie? Na czym polega prawdziwa reformacja? Kiedy widzimy, że Bóg, jak Bóg zajmuje się problemami, jak Bóg zajął się tym problemem, odstępstwem w Izraelu, to możemy dostrzec, że Bóg zajmuje się nie tylko objawami, ale przyczynami. Jeremiasz mówił o fałszywych prorokach, którzy mieli skłonności do lekkiego uzdrawiania ran ludu. Jeremiasza 8:10. Dlatego dam im żony innym, ich pola zdobywcom, gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy myślą o wyzysku, zarówno prorok, jak kapłan, wszyscy popełniają oszustwo i leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć pokoju nie ma. Fałszywi prorocy leczą rany powierzchownie, mówią pokój, podczas gdy pokoju nie ma. I dzisiaj mamy wiele takiego lekkiego uzdrawiania ran, jakieś poradniki, techniki pozytywnego myślenia, reklamy, które obiecują nam lepsze życie, jeżeli tylko kupimy dany produkt. Czyli mamy dobre rady zamiast dobrej nowiny. I słuchajcie, dobra rada nigdy nie jest właściwym rozwiązaniem, jeżeli nie ma dobrej nowiny. I to dotyczy wszystkiego. Dobra rada nie będzie działała w twoim małżeństwie, jeżeli nie będzie ono przesycone dobrą nowiną. Dobra rada nie będzie działała w kwestii wychowania dzieci, w kwestii twojej pracy, w kwestii twojej duchowości, pobożności. Jeżeli nie ma dobrej nowiny, to dobra rada na nic się zda. I zobaczcie, jak wyglądało ich nawrócenie. Rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc, jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. Czyli Bóg mówi, że nawrócenie jest z całego serca, a nie jakieś powierzchowne. Nawrócenie z całego serca do Niego oznacza nie tylko akceptację Boga, akceptację Jahwe, akceptację Jego, nie oznacza dodania Pana Boga do panteonu bóstw w naszym życiu, ale oznacza przyjęcie Go i usunięcie obcych bogów. Dlaczego? Dlatego, że nie istnieje prawda obok Boga jedynego. To nie jest tak, że Bóg jest źródłem części prawdy, nazwijmy to jakiejś prawdy, nie wiem, religijnej, a obok mamy panteon innych bóstw, którzy opowiadają swoje równie prawdziwe historie. Biblia mówi, że Bóg jest prawdą, dlatego wszyscy inni bogowie powinni zostać usunięci. I skoro mamy usunąć obcych bogów, oznacza to, że nie może być pokoju między Bogiem prawdziwym, Bogiem jedynym, a innymi bogami. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czemu założyliśmy z Jolą wydawnictwo o nazwie Trinity, wydawnictwo Trinity. I ktoś mnie ostatnio zapytał, ale dlaczego wasze wydawnictwo nazywa się Trinity, czyli z angielskiego Trójca Święta? Nie? I komentarz był tej osoby taki, że ta nazwa przecież wzbudza napięcia i podziały w chrześcijaństwie. No i wtedy odpowiedź brzmi, no nie. W chrześcijaństwie Trójca Święta nie wzbudza żadnego podziału ani napięć. Ta prawda nie jest linią podziału między jedną denominacją chrześcijańską a drugą. To jest linia podziału między chrześcijaństwem a innymi religiami. W samym chrześcijaństwie nie ma wiary w różnych bogów, że jedni wierzą w takiego Boga, inni w innego, dlatego są w innych denominacjach. Jeżeli ktoś nie wierzy w bóstwo Chrystusa, bóstwo i osobowość Ducha Świętego, nie jest w denominacji chrześcijańskiej. Usuńcie spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty, mówi Samuel. Nie możemy służyć dwom bogom naraz. Tak jak Pan Jezus powiedział, nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Jakub mówi, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeżeli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czyli nawrócenie, owszem, jest sprawą serca, a nie jedynie poprawnych rytuałów, ale prowadzi do czynów. Czyli przylgnijcie do Pana, ale usuńcie obcych bogów. Przylgnijcie do czegoś czy do kogoś, usuńcie jednocześnie coś. Usuńcie bogów, przyjdźcie do Boga. Służcie wyłącznie Jemu, a więc czas skończyć z chwiejnością. Przestańcie, mówi Samuel, być niezdecydowani, rozdwojeni, chwiejni. Pierwsza Królewska 18:21. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł ani słowa. Tak, jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Pamiętam okres moich poszukiwań, kiedy zadawałem sobie pytanie, czy Biblia naprawdę jest Słowem Bożym? Jeżeli jest, to chcę w całości, w 100%, na całość iść za jej pouczeniem. Jeżeli nie jest, to nie ma opcji, że ja będę sobie traktował Biblię jako jedną z wielu fajnych ksiąg i Pana Jezusa jednego z nauczycieli moralności czy etyki. Jeżeli Biblia nie jest Słowem Bożym, po prostu jest najbardziej zwodzicielską księgą w historii świata. Precz z tym. Ale jeżeli jest Słowem Bożym, chcę swoje życie całkowicie poddać pouczeniu Bożego Słowa. Dlatego Eliasz mówi, jak długo kuleć będziecie na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, po prostu idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Baalem. Zdecydujcie się. Czyli jeżeli powrócicie do Pana całym sercem, odłożycie obcych bogów, odłożycie Asztarty, zwrócicie swoje serca do Pana, będziecie służyć tylko Jemu, wtedy On wybawi was od Filistyńczyków. Jeżeli pragniesz, żeby Bóg wyzwolił cię od wszelkiego rodzaju zagrożeń, grzechów, tych współczesnych twoich Filistyńczyków, musisz uczynić to samo. Potłucz bożków, abyś prawdziwie był wolny i błogosławiony. I zobaczcie, Izraelici właśnie to uczynili. Czytamy w 4 wersecie, że usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Usunęli bożki, służyli wyłącznie Panu. Zobaczcie to słowo wyłącznie. Ono oznacza pewien ekskluzywizm, ale ekskluzywizm prawdy, ekskluzywizm Boga, a nie ekskluzywizm twoich poglądów. Nie ekskluzywizm twojej organizacji, nie ekskluzywizm naszego kościoła. W rzeczywistości chodzi o wierność wobec prawdy. Masz być wierny prawdzie. Masz być wierny, nie wiem, wyłącznie swojej żonie czy mężowi. Masz być wierny Bogu jedynemu. Nie? Coś, co wydaje się być zawężaniem prawdy, jakąś zachłannością, wyłącznie, wyłączność, w rzeczywistości jest to życiodajne. Dlaczego? Dlatego, że tak jest Bóg. Bóg jest wierny, Bóg jest lojalny, Bóg jest prawdą. Ja kiedy mówię tobie, jedź wyłącznie tą drogą, nie zbaczaj z niej, to nie chcę ci przez to powiedzieć, że masz być jakimś ciasnym fundamentalistą. Chcę ci przez to powiedzieć, jak bezpiecznie dojechać do celu. Owszem, są inne ścieżki, możesz wziąć mapę i przestudiować, jakie mamy inne ścieżki, ale jedź tą jedną drogą. Tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Tak jak powiedział o sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. I słuchajcie, to jest jedna ścieżka, ale to nie jest nudna ścieżka. Idąc nią, będziesz mijał fascynujących ludzi, będziesz mijał trudnych ludzi, będziesz doświadczał zaskakujących sytuacji, będziesz doświadczał trudnych sytuacji, ale tylko tą drogą dojedziesz do celu. Bóg jest Bogiem wyłącznym, ponieważ nie ma prawdy poza Nim. Nie ma dobra poza Nim, nie ma moralności poza Nim, nie ma praw logiki poza Nim, nie ma praw fizyki poza Nim, nie ma sprawiedliwości poza Nim. Także kiedy Bóg mówi o wyłączności kultu wyłącznie dla Niego, to nie chodzi o zachłanność, ale chodzi o nasze życie. Chodzi o nasze bezpieczeństwo. I co robili? Nawrócili się, służyli wyłącznie Panu. Czytamy, że zgromadzili się w Mizpie, czerpali wodę, wylewali ją przed Panem, pościli w tym dniu i mówili tam, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. A Samuel był sędzią synów izraelskich w Mizpie. Mamy tutaj wylewanie wody przed Panem, bardzo jakiś dziwny rytuał. Nie czytamy o tym w Starym Testamencie, brzmi dziwnie. Mamy odniesienia do rozlanej wody na ziemi, może w innych też fragmentach Pisma Świętego, które nam mogą rzucić światło na symbolikę tej czynności. 2 Samuela 14:14. My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać. Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. Jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać, mówi druga księga Samuela. Psalm 22, 15 werset. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Myślę, że to jest rodzaj wyznania, że jesteśmy stworzeni, jesteśmy bliscy śmierci, nasza dusza usycha, jak ta woda rozlana po ziemi. Potrzebujemy Ciebie, Panie. I drugą praktyką był post, który w Biblii połączony jest bardzo często z wyznaniem win, ukorzeniem, szukaniem woli Bożej. I post wciąż powinien być obecny w naszym życiu. Jest duchową praktyką, kiedy nasze myśli, nasze ciała, dusze przynosimy wyłącznie do Boga. Czyli post, wylewanie wody przed Panem, to był wyraz ich determinacji, że teraz chcemy, Panie, iść za Tobą w 100%, całkowicie, tylko za Tobą. Mieli złamane serce, pościli, wyznawali grzechy. Słuchajcie, to jest droga do prawdziwego nawrócenia. To jest sposób prawdziwego nawrócenia. Jeżeli człowiek dzisiaj mówi, wierzę w Boga, owszem grzeszę i mam nadzieję, że Bóg wybaczy mi moje grzechy, to słuchajcie, to jeszcze nie jest biblijne nawrócenie. Jeżeli mam nadzieję, że Bóg wybaczy mi moje grzechy, to jeszcze nie znaczy, że mam przebaczone grzechy. To jeszcze nie znaczy, że jestem nawrócony. Nie ma przebaczenia bez pokuty, bez żalu za grzech. Nie ma wybaczenia bez wyznania grzechów. Nie, zobaczcie, że Biblia nie mówi przepraszajcie siebie nawzajem. Nie mówię, że to jest coś złego, jeżeli ktoś kogoś przeprasza. No, przepraszam, Georg, nadepnąłem ci na stopę. Przepraszam. Ale Biblia nie mówi, że kiedy zgrzeszę przeciwko Georgowi, to mam go przeprosić. Oczywiście nie ma nic złego, cały czas powtarzam w przeprosinach. Ale Biblia mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Jeżeli pragniesz przebaczenia i pojednania, to żałuj, wyznaj i proś o wybaczenie. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie, unosząc się na Ciebie. Żałuję tego. Przepraszam, czy mi wybaczysz? Także słuchajcie, skrucha, prawdziwy żal to jest nie tylko smutek z powodu grzechu, takie wyrzuty sumienia, czy złe poczucie, samopoczucie nawet z powodu grzechu, to jest również odsunięcie grzechu, potłuczenie go, porzucenie go. Także zobaczcie również, że nawrócenie Izraela tutaj miało charakter wspólnotowy. To jest coś, co robimy też w Kościele, co zrobiliśmy dzisiaj przed nabożeństwem. Wspólnotowe, jest miejsce oczywiście na indywidualne wyznanie grzechów i w Biblii mamy indywidualne nawrócenia, indywidualne wyznanie grzechów. Kiedy zgrzeszysz przeciwko Bogu, przyjdź do Niego w modlitwie, nie tylko w niedzielę, ale ilekroć zgrzeszysz, przyjdź do Boga i przyjdź do osoby, przeciwko której zgrzeszyłeś. Ale mamy w Biblii również wspólnotowe wyznawanie grzechów. I dopiero kiedy się zwrócili do Boga, kiedy żałowali, porzucili obcych bogów, słuchajcie, wtedy rozpoczęły się prawdziwe Boże rządy. Samuel sądził lud Boży według Bożego prawa, co oznacza, że Bóg był ich najwyższym władcą. I to był rodzaj reformacji. I chociaż krótkiej, to widzimy naprawdę jej błogosławione owoce. Modlimy się o reformację, modlimy się o przebudzenie, ale w tekście tutaj widzimy, na czym ona powinna polegać, jaka jest droga do tej reformacji. Nie chodzi o debaty, chociaż kocham debaty, nie chodzi o teologię, chociaż kocham teologię, nie chodzi o wysoki poziom akademicki, chociaż kocham poziom akademicki, chodzi o nawrócenie, wyznanie grzechów i pokutę. To jest pierwszy krok do prawdziwej reformacji. Bóg przebacza nie wtedy, kiedy masz poprawną teologię, ale kiedy wyznajesz grzechy. Bóg ci przebacza nie wtedy, kiedy dobrze się czujesz, bo masz bliską relację z Panem, ale wtedy, kiedy, albo nawet nie wtedy, kiedy wierzysz w Bożą łaskę. Kiedy ktoś wierzy w Bożą łaskę, to jeszcze nie oznacza, że tą łaskę pocałował, że został nią objęty. Wiara w Bożą łaskę nie jest warunkiem odpuszczenia win. Warunkiem jest skrucha, wyznanie win przed Bogiem i bliźnim, przeciwko którym zgrzeszyłeś, i wiara w Jezusa Chrystusa, widoczna w uczynkach. I kiedy się nawracasz, kiedy zwracasz się do Boga, przynosząc swoje grzechy, porzucając innych bogów, możesz oczekiwać jednego. Oczywiście radości w sercu, pokoju w sumieniu i opozycji. 7 werset. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela, Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków. Czyli zobaczcie, Izraelici zwracają się do Boga i momentalnie mamy sprzeciw, mamy reakcję Filistyńczyków. Tylko że Izrael na atak przeciwników w tym momencie nie może już być lepiej przygotowany. Zwrócili swoje serce do Boga, pokutowali, uznali Bożą władzę nad sobą. I zobaczcie, to nie usunęło problemów, ale to sprawiło, że przeszli zwycięsko przez problemy. Ktoś powiedział, nie mów Bogu, jak wielki jest twój problem, raczej powiedz swojemu problemowi, jak wielki jest twój Bóg, któremu służysz. Czyli wiara nie spowodowała, że Filistyńczyków nie było. Wiara spowodowała, że Bóg był z nimi. Filistyńczycy natarli prawdopodobnie dlatego, że w tym samym czasie miała miejsce historia Samsona, który został pojmany przez Filistyńczyków. Pamiętacie to? Zniszczył posąg Dagona, jego świątynię, samemu również ginąc. Ale zapewne był to rodzaj zemsty ze strony Filistyńczyków. Także nasza wiara nie usuwa problemów. Jeżeli słyszelibyście kiedyś zachętę do chrześcijaństwa, uwierz w Jezusa, a znikną twoje problemy, to Biblia mówi, będzie dokładnie odwrotnie. Problemów może być nawet więcej niż miałeś wcześniej, ale zwyciężysz, jeżeli będziesz chodził z wiarą w Chrystusa. Bądź przygotowany na testy i próby dnia jutrzejszego. Tak? Filistyńczycy będą. Jadowite skorpiony przez pustynię, którą szli Izraelici, były. Mimo, że przeszli przez Morze Czerwone i wyszli z Egiptu. Nie bądź tymi rzeczami zaskoczony, ale żadne starcie, żadna wojna nie będzie nam straszna, jeżeli mamy pokój z Bogiem. I owszem, słuchajcie, strach może się pojawić. Zobaczcie, oni się bali. Izraelici się nawrócili i czytamy, że się bali. Ale to nie był strach paraliżujący. Nie? W Biblii czytamy też, że Dawid się bał, Daniel się bał, Jeremiasz się bał, Pan Jezus się bał w ogrodzie Getsemane przed śmiercią, ale szli naprzód pomimo strachu. Na tym polega odwaga, że idę naprzód mimo strachu, który odczuwam. Nie dali się sparaliżować strachowi, nie dali mu się związać. I zobaczcie, zlękli się Filistyńczyków i co zrobili? Rzekli Filistyńczycy Izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął wtedy Samuel jedno jagnię ssące i złożył je Panu jako na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Poprosili Samuela, żeby wołał do Pana, a on złożył ofiarę całopalną z jagnięcia. To była właściwa reakcja. Wołaj Samuelu do Pana za nas. Samuel złożył jagnię w ofierze całopalnej. Jagnię, jak pamiętacie, musiało mieć 8 dni. Ósemka w piśmie była symbolem nowego początku. 7 w Piśmie Świętym oznacza pełnię, a 8 oznacza nowy początek. 8 jest nową liczbą 1. 8 jest nowym startem. I ten wzór pojawia się w Biblii bardzo często, symbolizując zbawienie i nowe życie od Boga. Na przykład, pamiętacie, w jakiej liczbie rodzina Noego weszła na arkę? Było 8 osób. Nie? 8 osób zostało wybawionych od potopu. I te 8 osób zapoczątkowało nową ludzkość, czyli 8 oznacza nowy początek. Obrzezanie, znak przynależności do przymierza i symbol duchowego narodzenia, obrzezania serca, również miało być wykonane 8 dnia po narodzeniu. Znowu symbol nowego początku. Wiele rytuałów w Starym Testamencie było obchodzonych właśnie w związku z 8 dniem, a co za tym idzie, zawierały ten wzór, symbolikę odnowienia. Nie bez przyczyny również nasz Pan zmartwychwstał 1 dnia tygodnia, czyli można powiedzieć 8 dnia Wielkiego Tygodnia, 1 dnia po sabacie. Ofiara, którą złożył Samuel, oznaczała, zdajemy się na Ciebie, Panie, wołamy do Ciebie, szukamy tylko Twojej woli, Twojej przychylności, nie dlatego, że pościmy, nie dlatego, że się nawróciliśmy, ale ze względu na ofiarę zastępczą. Ofiara całopalna, czyli może być wstępująca symbolicznie, niczym dym unoszący się do nieba, wznosiła grzesznika przed Boże oblicze, czyli to oznaczało: Panie, nasza nadzieja jest w Tobie. Czyli Izraelici przylgnęli do Samuela, Samuel obiecał im wyzwolenie, tak jak ci, którzy przylgnęli do Jezusa, nie powinni powątpiewać, że Jego wstawiennictwo za nami, Jego śmierć za nami jest gwarancją odkupienia. Wszystko, co mi daje Ojciec, mówi Pan Jezus, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I słuchajcie, zaczyna się wojna. Filistyńczycy nacierają. I co robią Izraelici? Izraelici przede wszystkim nie kombinują już z Arką, tak jak ostatnio w bitwie pod Mispę, czy pod Afek, przepraszam. Mówią do Samuela: nie przestawaj wołać za nami do Boga, by nas wybawił z rąk Filistyńczyków. I Samuel odpowiada, co robi? Zwraca się do Pana przy pomocy ofiary, tak jak Pan Jezus, nasza ofiara, zwraca się do Ojca, aby ocalił Jego lud. Złożył ofiarę całopalną dla chwały Pana, tak? Symbol dzieła Jezusa. I Bóg odpowiada chętnie na szczere modlitwy tych, którzy szukają Jego oblicza, ale Jego odpowiedź jest zatrważająca. Jego odpowiedź jest, no, mocna, byśmy powiedzieli. Zbawienie Boże wstrząsa ziemią. Zobaczcie, że Filistyńczycy są zatrwożeni. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Zbawienie, wybawienie Boże wstrząsa ziemią. Nie jest to słabe zbawienie, ale pełne mocy, pełne siły. Zbawienie jest dramatyczne, jest jak burza, jest jak trzęsienie ziemi. I to też stało się na krzyżu. Jezus oddał życie za nas w dramatyczny sposób. Cierpiał, zbawienie było bolesne, zadrżała ziemia, nastała ciemność, zasłona świątyni rozerwała się z góry w dół. Bóg nie jest słabym, miałkim Bogiem. Zbawienie oznacza zgnieciony łeb węża. Zbawienie oznacza piszczące, wrzeszczące demony uciekające w świnie. Zbawienie oznacza wrzeszczących, opętanych z powodu obecności Chrystusa. Tak jak pamiętacie może we Władcy Pierścieni, starcie Gandalfa z królem bodajże Theodenem, który był opanowany mocami Sarumana. Nie, to było dramatyczne, to było zbawienie, ale odbyło się w dramatyczny, głośny sposób. Czyli Bóg niesie wybawienie Izraelowi, ale niesie je w konkretny sposób. Jak? Pan zagrzmiał donośnie nad nimi i wzbudził popłoch. Filistyńczycy podeszli do Izraela, kiedy Izraelici składali ofiarę Bogu, ale odpowiedź Boga była bardzo mocna. Czyli lekcja jest taka: uważaj, żeby nie walczyć z Kościołem, kiedy ten podnosi wiernie ręce do Boga w geście nawrócenia i uwielbienia. Dlaczego? Bo Bóg walczy za swój lud, kiedy Jego lud jest wierny, kiedy Jego lud chodzi w prawdzie. I Filistyńczycy zostali pobici przez Izrael, ale nie dlatego, że Izrael odtąd dysponował większą siłą, lepszą bronią. Tak już widzieliśmy, jak kończyły się ich starcie z Filistyńczykami, kiedy to Izraelici czuli się mocni i podnieśli odważnie okrzyk bojowy. Zostali zdruzgotani. Ale teraz Pan jest z nimi. Pokutowali, zwrócili się do Niego i bitwa kończy się wielkim triumfem. Czyli gdyby Izrael poszedł na bitwę z Filistyńczykami bez pokuty, bez nawrócenia, co by się stało? Zostałby znów porządnie zdruzgotany. Zobaczcie, że instrumentem zwycięstwa Izraela była tak naprawdę pokuta, wyznanie grzechów i wiara. Gdyby nie żałowali, gdyby nie użyli tego instrumentu, tego narzędzia walki, polegliby. Ale gdy skruszone serce podnosi narzędzie walki, jaką jest wiara, wtedy możemy oczekiwać, że to Bóg zwycięsko przeprowadzi nas przez nasze bitwy. W Księdze Zachariasza 4,6 czytamy: wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. Nie dzięki sile, Nie dzięki mocy, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Zobaczcie, jesteśmy otoczeni przez współczesnych Filistyńczyków. Jesteśmy oblegani przez współczesnych Filistyńczyków. Starożytni Izraelici mieli do czynienia z Ekronem i Gat, czyli miastami filistyńskimi, Aszkalonem, Gazą i Aszdodem. Natomiast my musimy uporać się z innymi współczesnymi Filistyńczykami. Drapieżnym opodatkowaniem, aborcją na życzenie, pochwałą sodomii, feminizmem, patriarchalizmem, tolerancją grzechu, kłamstwem, niemoralnością, niewiernością, nieuczciwością. Widzimy te rzeczy wokół nas i słuchajcie, idziemy na bitwę. I co się dzieje? I czasami dostajemy, mówiąc kolokwialnie, kopniaki w tyłki. Idziemy na bitwę ze współczesnymi Filistyńczykami i dostajemy kopniaki od nich. Czytamy taki fragment jak ten i zadajemy sobie pytanie, no ale dlaczego? Oni przecież zwyciężyli, a my jesteśmy pogonieni. Dlaczego dostajemy kopniaki w tyłki? Często z powodu małych bożków, które mamy w naszych domach. Wyruszamy na walkę z Dagonem, ale w szafce mamy Baala. Idziemy walczyć z Bogiem pro-choice, ja i moje ciało, ale pod łóżkiem mamy naszego Boga, ja i moje kłamstwo. Idziemy walczyć z cudzym grzechem, ale swojemu nawet nie wypowiedzieliśmy wojny. Trzymam go sobie pod poduszką. Jak wrócę z bitwy z twoim grzechem, z twoim bożkiem, to z radością obejmę swojego. I słuchajcie, nic dziwnego, że w takich sytuacjach dostajemy kopniaki w bitwach z cudzymi bogami. A dzieje się tak dlatego, że bogowie, którym my służymy, jeżeli to nie jest Bóg jedyny, Bóg prawdziwy, że bogowie, którym my służymy, nie chcą iść na walkę z bogami, którym służą inni. Dlaczego? Bo to są krewni. Są kumple. Bożek nie będzie skutecznie walczył z bożkiem. Aby zwyciężyć w duchowej bitwie z bożkami filistyńskimi, musimy powrócić do Pana. Musimy potłuc własne bożki i lgnąć wyłącznie do Pana, a nie między innymi do Pana. Także jeżeli chcemy być skuteczni w naszych bitwach, ważne jest, żebyśmy dostrzegli też powiązanie między tą przegraną bitwą Izraela w 4 rozdziale pod Afek i zwycięską bitwą Izraela tutaj, w Mispie. W przegranej bitwie pod Afek Izrael jest bez Samuela, jest prowadzony przez skorumpowanych kapłanów, czyli synów Heliego. Tam odnosi Izrael sromotną porażkę, natomiast tutaj w Mispie Izrael jest prowadzony przez pobożnego Samuela i Jahwe daje im zwycięstwo. Mówiliśmy już, że narzędziem zwycięstwa było zaufanie Bogu, ale to również nam pokazuje, czym jest chrześcijańska duchowość. Chrześcijańska duchowość oznacza prawość, odwagę, gotowość do prowadzenia walk w naszym życiu. Nie czytamy, że Samuel był duchowy, miał intymną, prywatną relację z Panem, bo odczuwał jego bliskość. Pewnie odczuwał, ale jego pobożność i duchowość wyrażała się, po pierwsze, w nabożeństwie. Zbudował ołtarz Panu, złożył ofiarę i w gotowości do bitwy, w odwadze, prawości. W Afek, gdzie Izrael poległ, słyszeli oni krzyk, Filistyni usłyszeli krzyk Izraela i przestraszyli się bogów izraelskich, którzy przynieśli plagi na Egipt, czy Boga Izraela, który przyniósł plagę na Egipt. W Mispie to Izrael był armią, która się zlękła. Zobaczcie, że w obu bitwach armia, która się bała, zwyciężyła. Bóg przyniósł zwycięstwo mimo obaw, mimo strachu. Ale wynik bitwy w Mispie był inny, ponieważ stan Izraela był inny, duchowy stan Izraela. Przywództwo było inne. Tak? Pod Afek armię prowadzili bezbożni synowie Helego. Korzeń problemu nie został usunięty. Grzeszni, niepokutujący ludzie nieśli arkę na środek bitwy, sądząc, że Bóg będzie im błogosławił, bo arka jest pośród nas. I tak, Bóg był pośród nich, ale była to obecność ku sądowi. Natomiast w Miszpie tutaj Izrael prowadził Samuel, czyli zamiast Arki Izrael ma pośród siebie Samuela, który zajął miejsce Arki. I tak jak Arka zawierała w środku tablicę Bożego Prawa, tak Samuel tutaj dostarczył Boże Prawo, dostarczył Boże Słowo, które Izraelici przyjęli. Co się dzieje po zakończonej bitwie? Czytamy, że Samuel wziął kamień, położył go między Mispą a Jeszanem i nazwał go Eben-Haezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. Poprzednio to miejsce oznaczało klęskę, teraz to miejsce oznacza zwycięstwo. Słowa aż dotąd pomagał nam Pan to przypomnienie, kto jest źródłem naszego zwycięstwa. Nie myślcie, że to wasza siła, że to wasze męstwo, spryt sprawiły, że zwyciężyliśmy. Aż dotąd pomagał nam Pan. To jest wdzięczność, ale też zapytanie o przyszłość. Do tej pory pomagał nam Pan, ale mam nadzieję, że nadal będziecie przy Nim trwali. Jeżeli chcecie kolejnych błogosławieństw, trwajcie przy Nim. Także czasy Samuela to okres błogosławieństwa dla Izraela, a przyczyną jest pobożny przywódca i serca Izraelitów zwrócone do Pana. Nie? Od tego czasu Samuel zaczyna swoje rządy jako sędzia i prorok i są to czasy wierności Izraela. Także zwróćcie też uwagę, że sukces polityczny, w tym przypadku sukces militarny, jest owocem reformacji wiary, jest owocem nawrócenia. Reformacja Kościoła przyniosła pokój, zwycięstwo i sprawiedliwe rządy. Czyli jeżeli chcesz żyć w sprawiedliwym społeczeństwie, w pokoju, w wszelkiej uczciwości, zacznij od Boga. Zacznij od reformacji swojego serca, reformacji Kościoła. Tak? Reformacja zaczyna się od wiernych chrześcijan, reformacja zaczyna się od wiernych kościołów, wiernie nauczających Słowo Bożego pastorów, księży, od nawrócenia od grzechu. Najpierw świątynia, potem pałac. Kiedyś ktoś mi zarzucił, że nie udałem się do telewizji TVN na jakieś, to było zaproszenie do jakiegoś wywiadu. Nagranie miało mieć miejsce w niedzielę rano. Zadzwonili, czy przyjadę do Warszawy w niedzielny poranek na nagranie programu. No i wtedy odpowiedziałem, że no niestety nie, bo wtedy mamy niedzielne nabożeństwo. I po tym jak ktoś tam się dowiedział, jakiś brat, jakiś wierzący człowiek dowiedział się, że no nie pojechałem, zostałem na nabożeństwie, to powiedział: no ale słuchaj, no taka okazja była. Tutaj na nabożeństwie cię słucha tam, nie wiem, co najwyżej kilkadziesiąt osób, a tam miałbyś tysiące widzów. Dlaczego nie skorzystałeś z takiej możliwości? No i odpowiedź jest taka. Dlatego, że Boża miara sukcesu jest inna. To byłaby cielesna strategia. Tak jak to byłoby jak przyniesienie Arki na pole bitwy, tak jak opieranie, to byłoby jak opieranie nadziei Izraela na zwycięstwo w sile rumaka, łukach, mieczach, liczbie zbrojnych, w liczbie kamer, w liczbie widzów. Ale Bóg ma inne metody. Przez zbudowanie ołtarza, tak jak tutaj Samuel, przez ofiarę całopalną i skruszone serce. I rozdział kończy się informacją. Potem wracał do Ramy, ponieważ był tam jego dom i tam sądził Izraela, mowa o Samuelu. Tam też zbudował Panu ołtarz. Także rozdział kończy się informacją, że Sylo przestało być miejscem oddawania Bogu czci. Tym miejscem stała się Rama. Tam Samuel zbudował ołtarz Panu. I to też uczy nas, że nasza pobożność powinna iść dwutorowo. Oddawaniu czci podczas nabożeństwa, czyli budujemy Panu ołtarz, ofiara całopalna, kult religijny, można powiedzieć. To robili zawsze mężowie Boży i kobiety Boże w Biblii. Oraz w codziennym, pobożnym życiu, czynach miłości, męstwa, sprawiedliwości, odwagi, poświęcenia. I to robili też Boży mężowie, Boże kobiety w Biblii. Na tych dwóch nogach musimy opierać naszą pobożność. Nie możemy kuleć na żadną z nóg. Nie możemy akcentować codziennej pobożności i lekceważyć oddawanie Bogu czci podczas nabożeństwa w niedzielę, a więc budowania, w cudzysłowie, budowania ołtarza. Ale z drugiej strony nie możemy skupiać się wyłącznie na formach religijnych, na budowaniu ołtarza, w cudzysłowie, bez życia, które by wyrażało naszą wiarę w uczynkach. Nie, to byłaby jak wiara w arkę, pozbawiona przemiany serca i nawrócenia. Podsumowując, po pierwsze, Bóg walczył za Izrael i to walczył porządnie, nie na pół gwizdka, ale Bóg, jak walczy za swój lud, to walczy z całym zaangażowaniem. I ten Bóg stoi po twojej stronie i walczy za ciebie, jeżeli w tym tekście odnajdujesz swoje postępowanie, swoje nawrócenie, swoją skruchę, swoją wierność. Po drugie, nie dawajmy przystępu obcym Bogom. Zwróćmy nasze serca wyłącznie do Boga jedynego. I nawet jeżeli Bóg przeprowadzi nas przez Filistyńczyków, przez cierpienie, przez śmierć, pamiętajmy, że końcem jest zmartwychwstanie, a nie ciemność. Psalmista mówi, że choćbym nawet szedł ciemną doliną, to zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Nie mówi, Panie, choćbym nawet mieszkał w ciemnej dolinie. Mówi, nie, choćbym szedł. Czyli ciemna dolina to nie jest miejsce docelowe. To jest pewien etap, element drogi, przez którą przechodzimy. I Pan będzie ze mną, bo droga prowadzi na zielone pastwiska. Trzecia rzecz. Jeżeli mamy grzechy, popełniamy grzechy, musimy żałować, wyznawać, prosić Boga o przebaczenie, ufać Jemu. To jest warunek wejścia w prawdziwy pokój, prawdziwą sprawiedliwość, pojednanie. Dalej, oczekuj zwycięstwa w bitwach z bożkami kultury, bożkami innych ludzi, ale nie oczekuj takiego zwycięstwa, jeżeli chowasz w zanadrzu swoje bożki. Pamiętaj, bożek z bożkiem podają sobie ręce, a nie walczą. Pamiętaj, że samo wyznanie grzechów to za mało. Jeżeli to robisz, bardzo dobrze, ale musisz wypowiedzieć wojnę swoim bożkom. Potłuc Baalów, potłuc Asztarty. Nie stoimy przed wyborem, nie wiem, bożek lewicy, bożek prawicy, bożek socjalizm kontra bożek wolny rynek. Musimy odrzucić zarówno lewicowych bogów, jak i prawicowych bogów. Tylko trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty jest naszym zbawieniem. Tylko Jezus jest Panem naszego narodu i naszego życia. Tylko Jezus jest głową Kościoła, jest nadzieją na naszą przyszłość. I ostatnia rzecz, bożkami mogą być nie tylko idee, nie tylko przedmioty, ale też ludzie. Człowiek jest nazwany Bożym obrazem, ale nie pozwól obrazom konkurować z ich twórcą. Jezus mówi, że musimy kochać Go bardziej niż tatę, mamę, niż synów, córki. Jeżeli kochamy Jezusa, przenosimy tę miłość na naszych bliskich, wtedy dajemy im prawdziwą miłość, o którą chodzi, którą Bóg chce, żeby nasi bliscy byli objęci i nasyceni. Kochać prawdziwie możemy tylko wówczas, jeżeli kochamy Boga bardziej, aniżeli wszystko inne. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją mądrość, Twoje pouczenie, Twoje słowo. Chcemy uczynić też z Twojej woli, Twojego słowa właściwy użytek w naszym życiu. Prosimy Cię, aby Twoje słowo, które usłyszeliśmy, mieszkało w nas, wykonywało swoją pracę w naszych sercach, umysłach. I prosimy Cię o to przez imię Jezusa. Amen.